Chwała Bogu, bracia i siostry, za Jego łaskę, że możemy tu być. Chwała Bogu za świadectwo, które słyszeliśmy, świadectwo brata, który mówi o wspaniałym Jezusie. Jak śpiewamy tą pieśń, dzisiaj, wczoraj i na wieki Jezus jest ten sam. On jest tym wspaniałym, cudownym lekarzem ciała i duszy. Wczoraj nie mogłem mówić. Dzisiaj mogę mówić. Nie miałem wczoraj głosu. Mówię, Panie, ja mam słowo Twoje zwiastować. Pan dał głos. Jestem wdzięczny, że modliliśmy się i żona dzisiaj z nami. Pan czyni cuda i dzisiaj. Czasem ich nie zauważamy. Dlatego takie świadectwa budują, ale pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych, których Pan nie może dokonać. Bo mamy Pana wspaniałego. Pana, który czyni cuda. Także cieszę się z przemówienia Marka, który nas zachęcał, pobudzał do tego, abyśmy byli aktywni, abyśmy nie byli w letargu, abyśmy nie usypiali. Bo Pan Jezus takich ludzi nie potrzebuje. On jest żywy i chce, abyśmy my byli żywi, gorącymi dla Jego Ewangelii. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj mamy kolejny z kolei cyklu Królestwo nie z tej ziemi, temat podobieństwo o 10 pannach. Ale w zwyczaju przypomnę, nie będę już jakichś komentarzy do tych wykładów, które były, ale przypomnę tylko pokrótce. Brat Piotr Dymkowski wprowadził nas w tematykę o Królestwie Niebios, rozważając Ewangelię Mateusza, 3 rozdział, wersety 1-2. Brat Hubert Maciejewicz rozważał podobieństwo o pszenicy i konkolu z Ewangelii Mateusza 13:24-30. Brat Ryszard Amielko rozważał podobieństwo o ziarnie gorczycznym i o kwasie z Ewangelii Mateusza 13:31-33. Brat Marek Nyczkowiak rozważał podobieństwo o ukrytym skarbie i o perle z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, wersety 44-46. Brat Dawid Werner rozważał przypowieść o złym słudze, zwracając uwagę na obowiązek przebaczania sobie nawzajem. I to było w Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale, 23-35. Brat Paweł Werner rozważał podobieństwo o robotnikach winnicy, a to jest zapisane w Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, wersety 1-16. I w ostatnią niedzielę brat pastor, brat Adam Werner rozważał podobieństwo o uczcie weselnej z Ewangelii Mateusza 22:1-14. Dziś, jak powiedziałem, jest 8 i zarazem ostatnie rozważanie Królestwa nie z tej ziemi, a więc podobieństwo o 10 pannach zapisane w Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale, wersety 1-13. Zechciejmy teraz z uwagą śledzić, będziemy czytać ten fragment Ewangelii. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 1-13. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus, przemawiając w podobieństwach, często używał różnych sytuacji do tego, różnych sytuacji, które miały już miejsce, różnych zdarzeń, i odwoływał się do nich. Tutaj Pan Jezus odwołał się do oblubieńca, oblubienicy, do wesela. I chciałbym powiedzieć coś o małżeństwie, żeby tekst lepiej był zrozumiały. Małżeństwo według żydowskiego zwyczaju było zawierane dwuetapowo. Najpierw odbywały się zaręczyny mające rangę zaślubin, a młoda para była traktowana już jako małżeństwo, mimo że nadal mieszkali osobno. Narzeczeństwo mogło być rozwiązane rozwodem. Uroczystości weselne odbywały się dopiero za rok. Dzień wcześniej, przed uroczystościami weselnymi, narzeczony udawał się wraz z przyjaciółmi po narzeczoną do domu rodziców. Stamtąd ruszał orszak weselny, w którym panna młoda była niesiona w lektyce, aż do domu pana młodego, gdzie rodzice wypowiadali słowa błogosławieństwa, a obecni składali im życzenia. Cały ten wieczór był poświęcony różnym zabawom, lecz bez panny młodej, która była w oddzielnym pomieszczeniu. Dzień następny upływał w atmosferze jakby festynu. Dopiero pod wieczór odbyła się ceremonia zaślubin. Panna młoda w otoczeniu druhen, z zapalonymi lampami pod baldachimem, czekała na swojego narzeczonego. Wtedy, gdy on przybywał, także stawał pod baldachimem, gdzie przychodził przedstawiciel synagogi i potwierdzał urzędowo zawarcie małżeństwa. Wesele, to co już brat Adam wspominał, ostatnio trwało 7 dni pełnych ucztowania, śpiewów, tańców, ale tego wieczoru panna młoda udawała się do swej komnaty, by małżeństwo mogło być dopełnione przez współżycie. Jak wiemy, wtedy w tym czasie nie było tak zwanych poślubnych podróży. To tyle, jeśli wprowadzenie. Pan Jezus, inaugurując swoje nauczanie, a było to w Kafarnaum, czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, 17 werset, począł kazać i nauczać, przybliżyło się bowiem Królestwo Boże. Więcej o Królestwie Bożym dowiadujemy się z Ewangelii Jana, 18 rozdział, 36 werset. Te słowa Pan Jezus skierował do Piłata. Królestwo moje nie jest tego świata. Natomiast apostoł Paweł, Rzymian 14:17 mówi o, charakteryzuje, czym ono się charakteryzuje. Mówi o tym, czym Królestwo Boże się charakteryzuje. I taka treść tego słowa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 6 rozdziale, 33 wersecie, zachęca każdego. I mówi, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Królestwo Boże ma charakter, ma znaczenie duchowe i trwa wiecznie. Dzięki życiu i śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa możemy należeć do Bożego Królestwa. To Jego łaska, dzięki Jego ofierze. Jakie to Królestwo jest? To jest Królestwo, którym przemija moc śmierci i zła, a triumfuje sprawiedliwość i pokój. To niezamierzona łaska Boża niesie tą nowinę całemu światu i każdemu z osobna. To z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa należymy do wiecznego Królestwa. Co jest warunkiem, aby tam się znaleźć? Każdy z nas pamięta rozmowę Pana Jezusa z dostojnikiem żydowskim Nikodemem, który przyszedł w późnej porze, aby spytać Pana Jezusa o zbawienie. Pan Jezus mu tu odpowiada. To jest Ewangelia Jana, 3 rozdział, 3 werset. Odpowiadając Jezus rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To jest warunek, aby się tam znaleźć. Kolosan, w pierwszym rozdziale, wersety 12-14, apostoł Paweł zachęca do wdzięczności i takie słowa kieruje do każdego z nas. dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odpuszczenie, odkupienie i odpuszczenie grzechów. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, 25 do 26, ostrzega każdego i mówi tak: aby nie zostać zwiedzonym, trzeba poznać prawdę o Jego przyjściu. Pamiętamy, to są słowa, które ludźmi targają. Oto tam jest, oto tam, oto tu. A wiemy, że Pan Jezus przyjdzie z wielką mocą i chwałą i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebodli, którzy przebili Jego bok. A zatem, jeśli ktoś głosi inaczej, to znaczy, że jest, że zwiastuje nie taką Ewangelię i zwodzi ludzi. Trzeba być bardzo ostrożnym. Pan Jezus na to uczulił. W podobieństwie o 10 pannach jest mowa o oczekiwaniu na przyjście oblubieńca i spotkanie się z nim. To będzie niesamowite wydarzenie. Czy oczekujesz na oblubieńca, na spotkanie z nim? 10 panien to obraz Kościoła. To historia o mnie i o tobie i o każdym. Królestwo Boże jest tam, gdzie jest Duch Święty. Jezus w tej przypowieści mówi o Kościele przed Jego powrotem. I tutaj mamy jakby podział na dwie grupy ludzi w tej przypowieści. Na ludzi mądrych i niemądrych. Tam jest dosłownie napisane głupich. Tak naprawdę można się Jezusem fascynować, ale w ogóle w Niego nie wierzyć. I tutaj, jak zdążyliśmy już zauważyć, Jezusowi w tym podobieństwie nie chodziło o dokładny przebieg wydarzeń, jaki ja przeczytałem o małżeństwie. O zawieraniu tego małżeństwa. Ale on chciał przekazać pewne przesłanie. I tutaj zauważamy, że ono zostało dobitnie przekazane dzięki temu właśnie, że nie była spójność tych wydarzeń, o których czytaliśmy, miały miejsce w czasie zaślubin, ślubu. Nie było jakby logiki sytuacyjnej, czyli zgodnej z przebiegiem normalnej uroczystości, ale ta logika znaczeniowa była miała posłużyć spójności teologicznej. I tu w pierwszym wersecie już zauważamy, może zacytuję, wtedy Królestwo Niebios będzie podobne do 10 panien, które wyszły na spotkanie oblubieńca. Z jednej strony jest tu wprowadzenie do tego podobieństwa. Z drugiej zaś wprowadza nas ten tekst, te słowa Pana Jezusa w tematykę natury teologicznej. Bo zapowiada, że ta przypowieść będzie się odnosić do Królestwa Bożego. Zauważyliśmy pewnie, tu występuje zaimek wtedy, który nam określa czas przyszły, nieokreślony. Jak wiemy, dnia ani godziny nie zna nikt, tylko Ojciec. Ale tu Pan Jezus się odwołuje do podobieństwa, że Królestwo będzie podobne wtedy, gdy Pan Jezus przyjdzie, to się stanie w określonym czasie, ale nie wiemy w jakim czasie. A więc 10 panien wyszło na spotkanie z oblubieńcem, mając z sobą lampy z olejem. 5 ma nie tylko lampy, ale jeszcze dodatkowe jakby pojemniki z olejem. A 5 ma tylko lampy. Oczywiście też z olejem. Lampa jest symbolem świadectwa, które musi być czynne. Dzisiaj słyszeliśmy świadectwo. Słyszeliśmy świadectwo, które jest czynne, które mówi o tym, kto nas wyrywa, kto nas wyrywa z mocy ciemności, kto nas przenosi do cudownej światłości. Czyli inaczej mówiąc, każdy chrześcijanin jest świadectwem, że Chrystus dokonał dla niego wspaniałej rzeczy i dlatego ma ochotę, chęć mówienia, świadczenia innym, co Jezus Chrystus uczynił w jego życiu, jakiego cudu dokonał. I dzisiaj każdy chrześcijanin, jeśli idzie i mówi innym, zobacz, co Jezus uczynił w moim życiu. On jest Panem mojego życia. On uzdrowił mnie na ciele i na duchu. To właśnie do tego ponagla zachęca nas, każdego chrześcijanina, miłość do tych, którzy mają być uratowani od wtórnej śmierci. Dzisiaj Marek to ładnie mówił, że ludzie giną. Giną. A my mamy mówić, że jest ratunek. Ten ratunek jest w Jezusie Chrystusie. Oliwa. Olej. Olej jest symbolem Ducha Świętego, który zasila lampy, aby mogły one świecić. Jeżeli Duch Święty działa w życiu człowieka, to Słowo Boże, słyszeliśmy dzisiaj w świadectwie, ma moc czynić cuda, przemienia. I wtedy dopiero świadectwo naszego życia. Ja dzisiaj widziałem, jak wielu było wzruszonych, jak mówił Rafał. Wtedy świadectwo naszego życia dotyka innych. Dotyka ludzi, którzy nas otaczają, dotyka ich serc. porusza ich serca. Oni cieszą się, radują, że jest ktoś, kto czyni dzisiaj cuda. Ktoś, kto może zmienić moje życie, uratować mnie od zguby. Ktoś, kto umarł za mnie, po to, abym miłość nie pojmę. Tak jest taka pieśń. Ja nie pojmę nigdy tej miłości, którą Jezus umiłował mnie. Niestety, niektórzy chrześcijanie są pustymi naczyniami, bez oliwy. Co jest przy tym złe? To, że lampy wtedy w ogóle nie świecą. Boże Słowo w innym miejscu zacytuję: obyś był zimny albo gorący, a że jesteś letni, to cię wypluje. Aby lampy świeciły, muszą być oczyszczone, przygotowane, napełnione oliwą. I zawsze powinny się palić, bo kiedy się lampa pali, daje światło. Jak już wspomniałem, w tej przypowieści pięć panien miało olej w lampach, a te pięć i miały dodatkowy olej, a te pięć nie miało. Znaczy, że jedne narodziły się z ducha, który symbolizuje olej, a drugie jakby naśladowały te pierwsze, chciały z nimi być. Inaczej mówiąc, tak się mówi nominalne chrześcijaństwo lub chrześcijaństwo z nazwy, że ja się nazywam chrześcijaninem, ja tam chodzę, też bywam, tak. Ale nie są nowonarodzeni. Jak wiemy z tej przypowieści, oblubieniec długo nie nadchodził. Nie znamy przyczyny, ale wiemy, że w Nowym Testamencie czytamy, gdzież jest jego przyobiecane przyjście, Pan zwleka i różne, a jest napisane, Pan nie zwleka, ale okazuje cierpliwość. Może na ciebie, na kogoś, kto tu jest, okazuje cierpliwość. Zmęczone tym oczekiwaniem, czytamy, zrzemnęły się i zasnęły. Właściwie to się wydaje normalne z ludzkiego punktu widzenia. Zmęczenie, przychodzi znużenie i człowiek usypia. Ale podobna sytuacja miała miejsce już w Getsemane, gdy Pan Jezus poszedł na górę modlić się, a uczniom przykazał, zachęcał, aby i oni trwali w modlitwie, bo on toczył wielki bój przed pójściem na Golgotę. Wiemy, że on sam modlił się. Modlił się tak, że jego pot jak krople krwi ściekały na ziemię. To było coś, co dzisiaj może nie rozumiemy, ale to było tak. Zobaczcie, jaką walkę toczył Pan Jezus Chrystus o mnie i o ciebie, tam już w czasie tej modlitwy. A co uczniowie? A uczniowie zamiast modlić się z tego smutku, co Pana Jezusa czekało, zasnęli. Dopiero Pan ich obudził i mówi, dlaczego śpicie? Dlaczego śpicie? Tak myślę, że wielu z nas czasem bywa słowo letarg. Może to jest takie nieznane, ale to jest taka obojętność, może nie tyle, ale taki człowiek wyłączony ze wszystkiego. A my mamy być żywymi dla Ewangelii, żywymi dla Chrystusa, nie śpiącymi, nie w letargu. Śpiące panny obudziło coś innego. Krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Miarą oceny tych kobiet, tych panien jest to, co one zrobiły w ramach przygotowania na spotkanie z oblubieńcem. Mądre miały zapas oleju, a to pozwalało, aby lampy się ciągle paliły. Drugie zaś wzięły tylko lampy, nie miały więcej oleju, więc ich lampy zgasły. Wydaje się normalne. Ale te lampy zgasły w takim czasie, gdzie najbardziej potrzebowały. Północ, ciemno, tak można by było powiedzieć, największe ciemności. Ale to nie o to chodziło. I tutaj jest bardzo ważne, co możemy zauważyć u mądrych, co się u mądrych da zauważyć. To mądrość, roztropność, przezorność. Natomiast u głupich jest widoczna bezmyślność, brak przezorności, roztropności i mądrości. Takie zestawienie, przeciwstawienie się tym wszystkich porównań można znaleźć w człowieku przezornym, który swój dom zbudował na skalę, oraz o człowieku bezmyślnym, który dom swój zbudował na piasku. Także można to odnieść do bogacza, nierozsądnego, głupiego, który nie zdał sobie sprawy z tego, że śmierć może go zaskoczyć w każdej chwili. On myślał, pobuduję gumna, będę sobie żył, beztrosko. A tam jest napisane, nie wiesz, głupcze, że w każdej chwili mogą zażądać twojej duszy. W obu tych przypowieściach, które żeśmy zacytowali, podkreślane jest to, że mądrym jest każdy, kto myśli długofalowo i przewiduje wszystkie skutki swojego działania. Ale tego działania swojego już dziś, jeśli przewiduje. Bo jutro to już na nic się zda. Pięć mądrych, jak powiedzieliśmy, było gotowych. Głupie widząc, że gasną ich lampy, prosiły mądre, aby te użyczyły im oleju. Lecz tamte powiedziały zdecydowanie, że to jest niemożliwe. Niemożliwe, bo i wam przestaną lampy świecić i nam. Ale dały dobrą radę, mówią, idźcie i kupcie, nabądźcie oleju. Tak z ludzkiego punktu widzenia w nocy, no dzisiaj może jeszcze nocne sklepy, ale wtedy nie wiemy, jak sobie poradziły, ale wiemy, że gdy one poszły kupować ten olej, przyszedł oblubieniec, pięć panien mądrych weszło do razem na wesele. W jaki sposób one uzyskały ten olej, nie wiemy, ale gdy wróciły, wiemy, że kołatały drzwi i prosiły o otwarcie. Kołatały drzwi bezskutecznie, ale usłyszały pewne słowa oblubieńca. Słowa, których by nie chciał usłyszeć żaden z nas. Powiedział im: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Tak wydaje się, że niewiele im brakowało. Nabyły olej, przyszły, ale drzwi były już zamknięte. Trudno sobie wyobrazić, jakże to było dla nich bardzo przykre. Z ich punktu widzenia zrobiły wszystko potem, ale Pan nie otworzył drzwi. Jeżeli zapomniałeś o Bogu, i go nie znasz, bo i tacy są, to jak może ciebie znać Bóg? Wiecie, co jest kosztem dostępu do Bożej obecności? Kosztem do Bożej obecności jest coś wspaniałego, czego dzisiaj tu nie zauważyliśmy. Modlitwa. Kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie, mamy społeczność. Kiedy Słowo Boże w nas mieszka, Duch Święty ożywia to Słowo. Jakże możemy znać Boga, jeśli nie spędzamy z Nim w Jego obecności czasu, nie żyjemy w Jego obecności. Mamy wiele innych spraw, ale na spotkanie, na obecność z Panem w modlitwie, jakże czasem bywa różnie. Możesz mówić, że znasz Boga i jeszcze parę innych rzeczy, ale to wcale nie znaczy, że Bóg ciebie zna. Chciałbym taki przykład starożytnej Grecji. Był tak zwany bieg z pochodniami, który różnił się od innych biegów, mianowicie tym, że najważniejsze było co? Kiedy ten zawodnik otrzymywał na starcie pochodnię palącą, to z tą pochodnią musiał przekroczyć linię mety. Ale jeżeli przy przekraczaniu linii mety pochodnia się nie paliła, był on dyskwalifikowany. Tu nie chodziło, kto będzie pierwszy, ale chodziło o to, kto przejdzie linię mety z pochodnią. Trudno sobie wyobrazić rozgoryczenie tego zawodnika, który pokonuje i ma 2-3 metry i na linii mety gaśnie pochodnia. Czasem i my jesteśmy tak blisko. I te panny były też tak blisko. Dla głupich panien największym nieszczęściem, wiecie co było? Było to, że kiedy najbardziej potrzebowały światła, ich lampy zgasły. Dlaczego zgasły? Bo one nie poświęciły wystarczająco czasu, aby zadbać o lampy, aby mieć dostęp do oliwy, do oleju. I tutaj takie stwierdzenie. Niemożliwym jest, aby świecił czymś światłem, światłem pożyczonym. One chciały pożyczyć, aby im użyczyły tego oleju. Ale to w tej sytuacji, w tej przypowieści jest niemożliwe. Kupienie oleju, tak jak powiedziałem, to jest ponoszenie kosztów. To jest koszt dostępu do Bożej obecności. I właśnie w chwilach największych ciemności społeczność z Bogiem kosztuje. Jeśli jesteśmy blisko Boga, jeśli trwamy w modlitwie, to jest koszt, ale to jest koszt, który powinien nas cieszyć, radować, że możemy do Niego przychodzić, że dał nam pośrednika, w którego imieniu możemy przychodzić do Niego, Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj w tym ostatnim wersecie 13 czytamy: Pan Jezus kieruje słowa do mnie i do ciebie i do każdego. Kieruje przesłanie. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Z tego podobieństwa o 10 pannach można wysnuć jeden prosty wniosek. Wiecie jaki? Że każdy, kto powołuje się na Jezusa Chrystusa, a postępuje niezgodnie z Jego wolą, usłyszy takie słowa: nigdy was nie znałem. Słowa, które porażają. Ale myślę, że te słowa powinny nas pobudzić do czego? Pobudzić do myślenia. W Ewangelii Łukasza, 13 rozdziale, wersety 22-30, jest mowa o Panu domu. Nawet jeśli ktoś będzie się dobijał, to on powie: odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Mieliśmy kiedyś tu napis: błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i szczegą, czyli żyją według tego Słowa. A jeśli ja nie żyję według tego Słowa, to ja dopuszczam się czego? Bezprawia. Wtedy on powie: nie wiem, skąd jesteście. Jeszcze raz, taka odpowiedź powinna nas otrzeźwić, zastanowić, jeżeli w ogóle nam zależy na Jezusie Chrystusie i na Jego Królestwie. Bo tak naprawdę nie można od Niego oczekiwać, że On nas rozpozna. Jednak w życiu codziennym często przekonujemy się o tym, jak często używamy swoich własnych, a nie Bożych definicji. Chociażby na przykład czy rozumiem tak samo jak On posłuszeństwo. Wiemy, że Pan Jezus był posłuszny do śmierci. Wiemy, znamy te słowa. Do śmierci krzyżowej. Posłuszny swojemu Ojcu. A my mamy Jego Słowo. A czy jesteśmy posłuszni Jego Słowu? Czy żyjemy według Jego Słowa? Czy spełniam Boże polecenia? Takie, jakimi one są? Czy też modyfikuję, adoptuję do swoich potrzeb? Czy modyfikuję Jego Słowo, aby pasowało do moich upodobań? Prawdziwe posłuszeństwo jest wtedy, zawsze wtedy, gdy jest ono oparte na Bożych warunkach, a nie na naszych. To my nie możemy Bogu dyktować, ale z pokorą przyjmować to, czego Bóg oczekuje od nas. Psalmista w 119 rozdziale 37 wersecie prosi Boga. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Wtedy, a dzisiaj? Pytanie, czym się fascynujesz i co oglądasz? Pamiętaj, że w zdecydowanej większości światowa rozrywka usilnie stara się nas nakłonić do pozbycia się wszelkich zahamowań. Jaka rada? Nie zaśmiecajmy naszych umysłów. Nie traćmy drogocennego czasu. Czas jest darem od Boga. On nas zachęca, abyśmy właściwie czas wykorzystywali. Możemy chodzić z Biblią do kościoła, możemy czynić wiele dobrych rzeczy w zborze, w kościele, poza zborem. Możemy mieć wcześniej ileś tam lat, 50, 40, 60, wzruszające świadectwo nawrócenia. Ale jeżeli nie będziemy mieć stałego dostępu do Bożej obecności, wszystko tamto może nie wystarczyć. Bo w chwili przyjścia Jezusa Chrystusa nie będzie się liczyć świadectwo mojego nawrócenia, lecz jakie jest moje świadectwo dzisiaj? Jak moje życie wygląda dzisiaj? Na czym się koncentrujesz? Na co zwracasz swoją uwagę? Jeżeli nie mamy tego naczynia z oliwą, jeśli nie mamy dostępu do Bożej mocy, do Bożej obecności, to nasza lampa gaśnie. Ale jest nadzieja. Jest jeszcze czas, czas łaski, aby zweryfikować co jest najważniejsze w Twoim i w moim życiu. Aby ono zmierzało we właściwym kierunku i miało sens. Aby to życie miało sens. Bo tylko z Jezusem Chrystusem ma życie sens. Zwycięstwo 5 panien mądrych i ich radość może być także udziałem Twoim, moim, naszym. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, 5 rozdziale, wersety 14-16a. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz. Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska, wola Boża, wola Pana Jezusa. Tutaj apostoł Paweł w 2 Tymoteusza, w 2 rozdziale, 12 wersecie mówi tak. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. A jeśli się Go zaprzemy, On się nas zaprze. W Nowym Testamencie, jak pamiętacie, usługi brat Dawid wspominał, że ponad 300 razy w Nowym Testamencie tak jest mówione o powrocie Jezusa. Bo Jezus naprawdę powróci. Czy ktoś Go oczekuje, czy nie? Jezus na pewno wróci. A wiecie dlaczego? Bo On powiedział te słowa. Oto wrócę wkrótce, a zapłata jest ze mną. Niektórzy wtedy już myśleli, że Pan Jezus przyjdzie. Nie pracowali, nie żenili się, oczekiwali wtedy. Ale tu nie o to chodzi. A ponieważ wiemy, że Jezus na pewno wróci, czy wierzysz, że to może być nawet dzisiaj? Czy jesteś gotowy na tą chwilę? Świadomość rychłego powrotu Chrystusa jest błogosławioną nadzieją. Pociechą dla wszystkich. To jest nadzieja, której nam świat nie może odebrać. Żywa nadzieja, pewna. Jest napisane, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. To znaczy, że to się stanie. Jednak musimy zadać sobie pytanie, czy ja będę wśród tych, którym powie Pan, chodź, sługo dobry? ale także nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że on także nadchodzi ze straszliwym sądem nad tymi, którzy go nie znają i odrzucają Ewangelię zbawienia. W Łukasza 12 rozdziale 35 do 37 jest napisane tak. Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy. Zapalona lampa to jest oczekiwanie na przyjście. Jest także napisane w Hebrajczyków 10:31 straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Jak on teraz okazuje swoją dobroć, miłość, cierpliwość, tak przyjdzie w zapalczywym gniewie i tego dopełni, co jest zapisane. Jest napisane, Pan Jezus powiedział, że nie ja będę was sądzić, ale słowa, które słyszeliście. Czyli jeśli słyszałem Ewangelię zbawienia, już nie mam wymówki. Chcę zakończyć tą sługę, chociaż tu byłoby wiele więcej. Także jeśli chodzi o przypowieść o 10 pannach, dotyczy także i szczególnie Izraela, ale można było i także odnieść to do nas, do Kościoła, do ludzi należących do Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym zakończyć takimi słowami. Bądź gotowy, Jezus nadchodzi. A w objawieniu Jana, w 22 rozdziale, nie pamiętam, chyba 11 wersecie, jest napisane, kto się brudzi, niech nadal się brudzi, a kto się uświęca, niech nadal się uświęca. Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Amen. Powstańmy do modlitwy.